Kochani, czytamy dalej pierwszy list do Koryntian i drugą jakby część szóstego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Doszliśmy właśnie do tego miejsca. I będziemy czytać od wersetu 12 do końca rozdziału, czyli do 20. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg położy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas przez swoją moc wskrzesi. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? W żadnym razie. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi, ci dwoje jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Wszelkie wykroczenie, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Więc Paweł kontynuuje jakby temat tego, jak wygląda takie codzienne, czy codzienne, albo może niekoniecznie codzienne, ale zwykłe życie Koryntian, tak? I powtarzałem to już wiele razy i powtórzę jeszcze raz, że widzimy w tym liście, że ludzie, którzy uważali się za bardzo duchowych, dojrzałych, znających Boga, Paweł odkrywa w ich życiu różne grzechy, w których po prostu żyją i funkcjonują. Najpierw mówił właśnie o tym, że tolerują między sobą niemoralność, później, że procesują się między sobą. Teraz dochodzi znowu do sytuacji, która najprawdopodobniej miała miejsce w Koryncie i polegała na tym, że jacyś ludzie ze zboru mieli relacje, kontakty, czy uczestniczyli w jakichś sytuacjach, które włączały w siebie to, że obecne były prostytutki i panowała po prostu niemoralność. I trochę więcej sobie o tym dzisiaj właśnie powiemy. Paweł zaczyna takim stwierdzeniem: wszystko mi wolno, tak? Wszystko mi wolno. I jest to, może tak właśnie zacznę od takiego stwierdzenia, że czytając list do Koryntian, często widzimy, albo musimy brać pod uwagę to, że jeżeli Paweł pisze do nich list i to wydaje się, że czytając ten tekst, ta fraza "wszystko mi wolno" i kilka innych fraz, które występują w tekście, jest bardzo prawdopodobne, że była cytatem, czyli była czymś, co Koryntianie powtarzali sobie jako swego rodzaju frazę w kościele, tak? I ta fraza "wszystko mi wolno" pojawia się dwa razy tutaj w szóstym rozdziale, później ponownie pojawia się w dziesiątym rozdziale, w 23 wersecie, kilkakrotnie występuje w tym liście. I oczywiście znowu, czytając listy, wiemy, że przysłuchujemy się takiej konwersacji telefonicznej, ale tylko z jednej strony, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? Czyli kiedy każdy z nas pewnie był w takiej sytuacji, kiedy przy nim ktoś rozmawiał przez telefon i ty słyszysz tylko tego człowieka, który stoi obok ciebie i rozmawia, ale nie słyszysz tego, co mówione jest po tej drugiej stronie, więc tak samo tutaj zakładamy, że ten list do Koryntian, Paweł odpowiada, pisze do nich, mówi o pewnych problemach, które oni mieli. Wiemy, że pisali do niego listy, są one wspomniane w tym liście, że Paweł odpowiada na ich pewne pytania, które zostały jemu wysłane też listownie, ale nie mamy tych listów. Nie wiemy dokładnie, co Koryntianie do niego napisali. Mamy tylko jakby odpowiedź, tylko jedną część tego. I tak jak mówię, w tym tekście kilkakrotnie wydaje się, czy uważamy dzisiaj, czy różni bibliści uważają, że pojawiają się cytaty z Koryntian, że Koryntianie ukuli sobie pewne frazy, pewne powiedzenia, którymi kierowali się w swoim życiu. I Paweł jakby rzuca wyzwanie tym sformułowaniom, takiej pseudo-mądrości życiowej, czy duchowej, czy chrześcijańskiej, którą Koryntianie sobie właśnie stworzyli. I widzimy, że raczej jesteśmy pewni, że ta fraza "wszystko mi wolno" jest właśnie takim cytatem z tego, co mówili Koryntianie. Tak? I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na, porównamy chrześcijaństwo jakby z judaizmem, to ludziom, którzy znali judaizm, a później przyszło do nich chrześcijaństwo, łatwo jest pogubić się w tym wszystkim. Tak? Dlatego, że nagle te kilkaset przykazań czy zasad, które trzeba było wypełniać, i wszyscy wiedzieli, że Żydzi to mogą, a tego nie mogą, to powinni robić, a tego nie powinni robić. Nagle jakby pojawiło się chrześcijaństwo i zaoferowało właśnie taką wolność, tak? Że nie ma już przepisów związanych z jedzeniem. Tak? Wiemy, do dzisiaj Żydzi coś mogą jeść, czegoś nie mogą jeść. To jest wszystko bardzo rygorystycznie posegregowane i przestrzegane. Natomiast razem właśnie z nauczaniem chrześcijańskim pojawiła się pewnego rodzaju wolność. Nie musicie się obrzezywać, nie musicie wypełniać tych praw związanych z jedzeniem. Nie musicie wypełniać mnóstwa innych rzeczy, które były przez Żydów wypełniane. I Koryntianie dobrze znali, nawet jeżeli sami w większości byli poganami, chociaż nie wiemy, jakie były proporcje, to wiemy z Dziejów Apostolskich, że tam była synagoga, że Paweł głosił Żydom i ta społeczność chrześcijańska w Koryncie była wymieszana. To byli częściowo poganie, częściowo Żydzi, którzy zostali naśladowcami Chrystusa. Więc można powiedzieć, że wielce prawdopodobne jest, że to nauczanie o wolności w Chrystusie trafiło na taki grunt, który nie tylko je przyjął, ale przyjął je zbyt dosłownie w pewnym sensie, czy zbyt pociągnął tą wolność zbyt daleko. Tak? I wiemy też, że w tym środowisku, to środowisko pogańskie, z którego wywodzili się częściowo, przynajmniej Koryntianie, ono też było środowiskiem, w którym panowała dosyć szeroka wolność, taka w sensie moralnym. Jeżeli możemy popatrzeć na taką filozofię elit bogatych ludzi tamtego czasu, to nie różni się ona wiele od dzisiejszej filozofii ludzi bogatych, bo głosiła ona, że jeżeli jesteś bogaty, to ciesz się tym i używaj swojego życia w pełni. Rób wszystko, na co masz ochotę i na co cię stać. Tak? Więc bogaci ludzie, mamy nawet takie przysłowiową taką frazę w języku polskim, mówimy uczta rzymska. Tak? Uczta rzymska to była ta uczta, gdzie wszystkiego było ponad miarę, gdzie jedzono nie po to, żeby się najeść, ale jedzono po to, żeby mieć przyjemność. Tak? I później używano tych przysłowiowych piórek, żeby opróżnić żołądek i jeść na nowo, bo najważniejszy był smak. Zupełnie nie chodziło o to, żeby się najeść. Tak? Wiemy, że uczta rzymska jest też, to była związana z takim, no, pito tam i niemało wypijano. Tak? I to były takie jakby etapy pewne uczty rzymskiej, było właśnie najeść się, napić się, a na koniec jeszcze wiązało się to najczęściej z sytuacjami, gdzie właśnie pojawiały się prostytutki, czy i kobiety, i młodzi chłopcy, i różne rzeczy. I to, co miało miejsce, no, było też częścią tego, co było. I chrześcijanie, czy z tego fragmentu możemy się domyślać, że być może jacyś chrześcijanie z kościoła w Koryncie gdzieś, jako wiemy, że byli tam ludzie dosyć znaczący i bogaci, mieli dostęp do tego rodzaju, powiedzielibyśmy dzisiaj, rozrywek i nie wahali się z nich korzystać. Być może miało to również taką podbudowę filozoficzną. Na takim gruncie właśnie filozoficznym wielu pogan było, czy szło za takim postrzeganiem rzeczywistości w stylu Platona, tak? Jeżeli wiecie, był taki filozof Platon i on głosił, że jest jakby cielesna strona wszystkiego i są idee, które odzwierciedlają, czy nasza cielesność, ta fizyczna rzeczywistość odzwierciedla pewną idealną rzeczywistość, te idee, które gdzieś tam funkcjonują. I później w takim religijnym kontekście wielokrotnie poszło to dalej do takiego stwierdzenia, że to, co fizyczne, jest złe, a to, co właśnie te idee, te duchowe rzeczy są dobre. Tak? Więc ciało, wszelkie te fizyczne rzeczy, będąc tylko niedoskonałym odzwierciedleniem tej doskonałości, są złe. Natomiast to, na co powinniśmy zwracać uwagę, to jest te rzeczy idealne. I później miało to swoje społeczne, czy takie właśnie etyka, wynikała z tego pewna etyka, która mówiła, że w zasadzie to, co robimy ze swoim ciałem, nie ma znaczenia. No bo jeżeli ciało jest złe, a dobre są tylko te idealne, duchowe rzeczy, no to w zasadzie to, co robię ze swoim ciałem, no nie wpływa na te idealne rzeczy, tak? One nie są, to ideał dalej będzie ideałem, a moje ciało mogę, czasami wręcz dochodziło do takiego zrozumienia, że wręcz dobrze jest niszczyć to ciało różnymi zachowaniami i różnymi rzeczami, dlatego że im bardziej to ciało upodlę i jakby zniszczę i tak dalej, tym lepiej to będzie dla tego idealnego, dla tej idealnej rzeczywistości, która gdzieś tam funkcjonuje. Więc z tego sposobu, z filozofii, jak widzicie, wynikała pewna sposób myślenia, a później wynikała też pewna etyka. I w związku z tym być może na gruncie chrześcijańskim również przybierało to tego typu zrozumienie. Myślę, że w ogóle jak się patrzy na historię Kościoła, to te idee właśnie takie platońskie, one gdzieś tam przeplatają się z Biblią i szczerze mówiąc te idee przetrwały do dzisiaj. I my do dzisiaj, wielu chrześcijan ma takie przekonanie, że właśnie ciało jest grzeszne, a duch czy dusza są dobre i to całe nasze ciało, ta fizyczność, ona zostanie zniszczona, a przeżyjemy gdzieś tam jako takie bezcielesne duchy grające w szachy albo na harfach, śpiewające piosenki gdzieś tam na obłoczkach, tak? I jakby do tego, to jest właśnie to chrześcijańskie niebo. I to jest tak naprawdę niebiblijna filozofia, ale właśnie starożytna platońska filozofia, która gdzieś tam w Kościele różne formy przybiera. I przybiera właśnie też taką formę. W dzisiejszych czasach być może ona też jest odzwierciedlana trochę w takim, czasami jesteśmy przekonani jako chrześcijanie właśnie, a ten świat cały zginie i go nie będzie. Więc nie musimy się rozmyślać, troszczyć, w jakiś sposób zajmować tym fizycznym światem, bo i tak Pan Bóg to wszystko zniszczy tam będą jakieś właśnie tylko, zostanie ten duchowy świat. Więc cały czas to funkcjonuje w takiej czy innej formie. I myślę, że Paweł z tym też o tym będzie mówił i zaraz sobie o tym powiemy. Być może również takim socjalnym kontekstem tego fragmentu jest to, że Paweł tutaj zwraca się do grupy młodych ludzi, do młodych mężczyzn głównie, dlatego że kiedy mówi tutaj o niemoralności, nie posługuje się słowem, które oznacza niewierność małżeńską, tylko mówi o słowie, które oznacza niemoralność. Czyli gdyby tymi użytkownikami, że tak powiem, tej całej sytuacji byli mężczyźni żonaci, no to byłaby to zdrada małżeńska. Natomiast Paweł mówi o niemoralności. I być może, tak jak mówię, kontekstem jest grupa młodych mężczyzn w Kościele, którzy pochodzili z lepiej usytuowanych sfer i gdzieś tam w tym prawie rzymskim, kiedy kończyli 18 lat, bo jeżeli się nie mylę, to 18, to otrzymywali tak zwaną togę mężczyzny, czyli to ubranie, które po ubraniach rozpoznawało się w ogóle, kto jest kim, kto jest wolny, kto jest niewolnikiem, kto jest mężczyzną, kto jest chłopcem, tak? To wszystko było odzwierciedlone w ubraniu w świecie starożytnym. I było, można było rozpoznać status społeczny człowieka po jego wyglądzie. dużo bardziej niż dzisiaj, choć oczywiście dzisiaj też w pewnym sensie to tak jest. Więc ci młodzi chłopcy otrzymywali te męskie togi i wtedy oczekiwano w pewnym sensie, że zaczną brać udział właśnie w tego rodzaju tych ucztach rzymskich, tak? W tych socjalnych wydarzeniach, które były normalne dla elity tamtego okresu, dla ludzi bogatszych. Więc możemy z pewną dozą, jakby nie wiemy do końca, ale prawdopodobne jest, że była to grupa młodych chłopaków, tak jak mówię, lepiej usytuowanych, którzy stali się pełnoletni i teraz nie wiedzieli, co zrobić z tymi społecznymi oczekiwaniami, które względem nich istniały i być może wybierali czasami właśnie to, żeby poddać się pewnej presji społeczeństwa i brać udział w tym, w czym nie powinni. Więc znowu, w pewnym sensie Paweł tutaj, wracając do tej myśli, że wszystko mi wolno, w całym tym fragmencie w jakimś tam sensie określa, czym jest chrześcijańska wolność. Do tego właśnie się odnosi. I nie jest to też coś, czego nie znamy, tak? Nie wiem, jak wy tutaj w Giżycku, ale pamiętam nasz zbór w Ełku, kiedy też była taka sytuacja, że w zasadzie w pewnym momencie nawróciło się tam mnóstwo młodych chłopaków, ale też dziewcząt, ale takich ludzi w wieku właśnie 17-18 lat. I w zasadzie nie mieliśmy za dużo ludzi, którzy w kościele byli od dawna. I też jednym z naszych ulubionych powiedzeń było: wszystko mi wolno, tak? Bo nagle przyszliśmy, uwierzyliśmy i znaleźliśmy wolność w Chrystusie. I ta wolność przejawiała się w takim, no ale co to znaczy, tak? I włączając się do kościoła, wiedzieliśmy też, że no, w różnych kościołach to jest różnie, ale często kościół też tworzy pewne swoje zasady, tak? Więc wiedzieliśmy, że w kościele baptystów to tak, nie wolno tańczyć, nie wolno grać w karty, nie wolno pić jakiegokolwiek alkoholu, nie wolno czasami telewizji oglądać, bo to jeszcze się różni tam od zboru do zboru, tak, i w różnych okresach, ale tego nie wolno, nie wolno, nie wolno, jakby można by całą listę, i widzę, że starsze pokolenie się uśmiecha i wie dokładnie, o czym jest mowa, bo myślę, że przeszliście przez to nie wolno wszyscy. Natomiast właśnie jak my przyszliśmy do kościoła z takiego, nazwijmy to, pogańskiego, to nagle zapytaliśmy, a czemu nie wolno? A dlaczego nie wolno? Przecież wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Dlaczego mam, nie wiem, nie oglądać telewizji? Dlaczego mam nie tańczyć? Dlaczego mam nie zagrać w jakąś grę karcianą? Dlaczego piwa mam sobie nie wypić, tak? Dlaczego? I nikt nie miał jakichś takich bardzo, jakichś zbyt dobrych odpowiedzi na to. No nie wolno, bo nie wolno. Bo tak wierzący nie robią. Bo to nie, niemoralne, tak? No i zawsze odpowiedziałem, no tak, pewne elementy tych zachowań mogą być niemoralne, tak? Zależy, co oglądasz w tej telewizji, zależy, jak tańczysz, zależy, w jaką grę grasz karcianą, tak? I o co grasz, czy w ogóle o coś grasz, czy po prostu grasz, bo chcesz mieć przyjemność, żeby sobie pograć ze znajomymi w jakąś grę, tak? Bo w Chińczyka można, a w karty nie wolno. I te granice wolności, one były takie właśnie. My je przesuwaliśmy, tak? I też widzimy, że Kościół je przesunął. To pokolenie dzisiaj młodych ludzi, wiele z tych nie wolno gdzieś tam odrzuciło, tak? I powiedziało mi wolno. Ale wiemy też, że takie szukanie wolności czasami kończy się właśnie niestety przekroczeniem pewnych granic, tak? I niektórzy z moich kolegów, którzy mówili, no dlaczego mi nie wolno tam piwa wypić, tak? Wolno mi. To poszli, wypili jedno piwo, potem wypili drugie piwo, potem wypili trzecie piwo, a potem już nie wiedzieli, co dalej się działo, bo gdzieś tam tych piw już wypili tyle, że gdzieś tam ich potem znaleziono pod płotem i tak dalej. Więc ta wolność gdzieś tam czasami też była no, przekraczana, tak? Ta wolność nie była właściwie, nie była zrozumiana. Więc myślę, że musimy rozumieć jako właśnie Kościół i Paweł wyjaśnia w tym fragmencie, czym wolność jest. I do tego jeszcze sobie dalej dojdziemy. Więc Paweł, odpowiadając, łączy te cytaty z Koryntian i mówi, oni mówią, wszystko mi wolno. Paweł mówi, ale nie wszystko jest pożyteczne. Oni mówią, wszystko mi wolno, a Paweł mówi, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Więc owszem, wolno nam, ale kiedy coś zaczyna panować nad tobą, a wiemy, że takie rzeczy, że często nad naszym życiem coś zaczyna panować, tak? To, co nam się wydawało, zaczyna się jako wolność, często kończy się jako niewola i uzależnienie czy inny problem. Później mamy w 13 wersecie, jakby znowu wydaje się, że był to cytat z Koryntian, który mówi, pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Więc Koryntianie, patrząc na to, mówili, czy wydaje się, że właśnie idąc za tym myśleniem, czy taką etyką platońską, mówili, no jak Pan Bóg stworzył brzuch i stworzył pokarm i pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmu, to dlaczego mam się ograniczać w czymkolwiek, tak? Mówili, no przecież sami mówicie, że wolno jeść, Żydzi tam nie mogli jeść tego czy tamtego, a ja mogę jeść wszystko, więc w zasadzie w czym jest problem, tak? Wydaje się jednak, że ciągnęli to dalej, czy zaczynali mówiąc, ale no, wolno mi jeść, a może też wolno mi właśnie mieć różne relacje seksualne, takie jaką mam ochotę, tak? No bo dlaczego? Jeżeli pokarm jest dla brzucha, to może seks jest dla ciała, ciało dla seksu, w czym się przejmować, tak? Jest to przyjemne nie mniej niż jedzenie, więc dlaczego miałbym się ograniczać? Jeżeli w tej dziedzinie mam się nie ograniczać, to mogę się nie ograniczać, to dlaczego miałbym się ograniczać w tamtej dziedzinie, tak? I gdzieś ciągnęli to myślenie o wolności dużo dalej niż trzeba by. I Paweł im odpowiada na to, że Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. I dlaczego? Dlatego, że Bóg Pana wskrzesił i nas przez swoją moc wskrzesi. Więc Paweł odwołuje się do zmartwychwstania i znowu dla nas to może być takie nie do końca zrozumiałe, ale jeżeli pomyślimy sobie właśnie o tym sposobie myślenia, że to, co cielesne jest złe, a to, co duchowe jest dobre, to zmartwychwstanie jest właśnie dokładnie tym, co zaprzecza tej całej filozofii platońskiej. Dlatego, że Jezus zmartwychwstał w ciele. Tak? To była jedna z głównych jakby lekcji chrześcijaństwa, pierwszego chrześcijaństwa. Jedna z głównych prawd wiary, które były podkreślane. I my dzisiaj, tak nie do końca, no zmartwychwstał w ciele, no oczywiście, że zmartwychwstał w ciele, w czym problem? Ale w kontekście tamtego starożytnego świata to była właśnie dla niektórych rewolucyjna myśl, tak? Już w pierwszych wiekach pojawiło się takie chrześcijaństwo, które mówiło, że Chrystus nie zmartwychwstał w ciele. Że tylko wyglądał, jakby był w ciele, ale nie mógł zmartwychwstać w ciele, bo ciało jest złe, tak? Bo materia jest zła, bo to, co fizyczne, jest złe. Natomiast wielokrotnie i Paweł, i później właśnie Jan w swoich listach walczy z tym, mówiąc, Chrystus zmartwychwstał w fizycznym ciele. Boże stworzenie jest fizyczne i duchowe. I jedno nie jest lepsze od drugiego. Jedno czy drugie nie jest gorsze od pierwszego. Tak? Bóg stworzył ten świat w sposób materialny i materia ma taką samą wartość jak niemateria, jak ta duchowość. Tak? To jest biblijne spojrzenie jakby na to wszystko. Więc Paweł mówi właśnie, to nie jest tak, że to, co robisz ze swoim ciałem już teraz, nie ma znaczenia, tak? Że możesz zrobić z nim, co zechcesz. Nie, dlatego że ciało nie jest dla ciebie. W zasadzie już teraz nasze, pomimo tego, że nasze ciała są grzeszne, są upadłe, schorowane i tak dalej, to ma z jakiegoś powodu znaczenie, co my robimy dzisiaj. Tak? Trudno może to wyjaśnić, ja nie będę w stanie wam tego wyjaśnić, przypuszczam, ale jest coś takiego, że to, co mówił Paweł właśnie, podkreśla to, że już teraz to, co dzieje się z nami, ma znaczenie, tak? Że to też nie o to chodzi, żebyśmy teraz, nie wiem, robili, co chcemy, a później przecież i tak zmartwychwstaniemy w doskonałym ciele. No więc jakby w czym problem? To mogę to swoje ciało zniszczyć, mogę z nim zrobić, co zechcę, mogę właśnie, nie wiem, przez przyjemności, nawet te dozwolone typu brzuch dla jedzenia, jedzenie dla brzucha, mogę jakby doprowadzić to swoje ciało do upadku i w zasadzie Bóg i tak je podniesie, wskrzesi w doskonały sposób, tak? Wydaje się to logiczne, ale Paweł odrzuca taki sposób myślenia, tak? Paweł mówi, już teraz to ma znaczenie, kim jesteście. I wybiegając trochę do przodu, pod koniec tego rozdziału, mówi dlaczego. Dlatego, że już teraz jesteście świątynią Ducha Świętego. Już teraz wasze ciało jest tym miejscem, tą fizyczną rzeczywistością, w której zamieszkuje boska rzeczywistość, zamieszkuje Duch Święty. Więc nie o to chodzi, żeby to ciało niszczyć. Więc zmartwychwstanie jest dla niego, dla Pawła argumentem, tak? Że owszem, Bóg położy kres i jakby temu, co teraz widzimy, ale tak naprawdę już nawet to, co teraz widzimy, to już należy do Pana i już Bóg chce działać właśnie z nami tu i teraz. I mówi właśnie dalej, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić się członkami nierządnicy? W żadnym razie. Więc już teraz jesteśmy częścią, nie wiem, jak powiem, boskiej rzeczywistości, to można to trochę nie we właściwy sposób zrozumieć, ale już teraz jako ludzie upadli, grzeszni, poddawani czy poddani różnym upadkowi, tak, i śmiertelności, jesteśmy częścią ciała Chrystusa, jesteśmy częścią Bożego działania, jesteśmy Bożą świątynią, więc to rozdzielenie między dobrą duchowością a złym ciałem nie ma miejsca właśnie w chrześcijaństwie. To, co ma miejsce, to zrozumienie, że tu i teraz z tym ciałem, które mam, należy nie do siebie, ale należy do Pana i do tego jeszcze wrócimy. I mówiąc właśnie, czy możemy uczynić ciało Chrystusa członkami nierządnicy, tak? I mówi nie. I odwołuje się do Księgi Rodzaju i do tego stwierdzenia, które cytuję z Księgi Rodzaju, że które dotyczyło tam Adama i Ewy i mówiło o tym, że będą dwoje jednym ciałem, tak? Że mężczyzna zostawi swoich rodziców i połączy się z kobietą w jedną i razem będą jednym ciałem. I oczywiście też wiemy, że w takim teologicznym sensie i to, co Paweł dalej mówi, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. W takim teologicznym sensie małżeństwo jest zawsze w Nowym Testamencie obrazem, i nie tylko w Nowym, ale w Biblii jest obrazem właśnie tego połączenia między Kościołem a Bogiem, między Kościołem a Chrystusem. Tak? Chrystus jest Panem młodym, Kościół jest oblubienicą, narzeczoną, tak? która oczekuje na przyjście Pana Młodego. Więc Paweł mówi, że właśnie no, jeżeli łączysz się nie z tym, co trzeba, to stajesz się, czy łączysz się z tym, co jest niewłaściwe. Tak? Budujesz tą jedność w niewłaściwy sposób. I musimy sobie powiedzieć też tutaj, że Paweł nie jest generalnie przeciwko seksualności. Bo w 7 rozdziale, kiedy będziemy dalej czytać, Paweł jak najbardziej mówi, że w małżeństwie nie ma problemu, tak? Że seks jest czymś, co jest dane małżeństwu i Bóg tak stworzył ludzi, żeby to funkcjonowało. I w 7 rozdziale udziela wskazówek, jak to ma funkcjonować, w jaki sposób jako chrześcijanie mamy odnosić się do tych spraw. Więc Paweł nie jest przeciwny tej sferze życia. Jak najbardziej to jest część naszej rzeczywistości. Natomiast Paweł odnosi się do niewłaściwego podejścia do tej sfery życia. Tak? I wiemy, że nasza grzeszność, ona przejawia się w takim właśnie niewłaściwym używaniu pewnych rzeczy, które Bóg stworzył. W jakimś tam sensie, patrząc na rzeczywistość, możemy powiedzieć, że wszystko stworzył Bóg i praktycznie wszystko może być użyte w dobry sposób i wszystko może być użyte w zły sposób. Trudno jest znaleźć taką rzecz, która by była jednoznacznie i oczywiście i zła, tak? Wszystkiego, wydaje mi się, można użyć dobrze i wszystkiego można nadużyć. Wszystkim można sobie zrobić krzywdę i wszystko można użyć do tego, żeby coś zrobić we właściwy, we właściwy sposób. I oczywiście ta unia ciekawostką jest taka, czy może taką ciekawostką jest, że ta unia między kobietą a mężczyzną jest nie tylko na tym poziomie duchowym, tak? I tutaj patrząc w takim kontekście, który zaraz jeszcze do niego wrócimy w 18 wersecie, ale myśląc, jeżeli Paweł rzeczywiście mówi do ludzi młodych, tak? Do młodych mężczyzn, bo kobiety trochę inaczej funkcjonowały w tamtych czasach. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to się odnosi tak samo do mężczyzn, jak i do kobiet, bo czasy nam się zmieniły, natomiast w starożytności ci chłopcy mogli więcej niż te dziewczynki, które były gdzieś tam inaczej funkcjonowały w społeczeństwie, były inaczej do nich podchodzono i miały jakby inną funkcję. Natomiast ci chłopcy, od których oczekiwano pewnego zachowania wręcz społecznie, tak jak wspomniałem, mogli czy robili sobie swego rodzaju krzywdę. I Paweł mówił w 18 wersecie: uciekajcie przed nierządem, bo wszelkie i zaraz zresztą do tego przejdziemy, ale dzisiaj, i znowu, ani nie jestem psychologiem, ani nie jestem lekarzem, ale gdzieś słyszałem w różnych wykładach, to jest taka ciekawostka, która podkreśla to, że te rzeczy, te nazwijmy to normy etyczne, przykazania, one nie są tylko jakimiś takimi wymyślonymi zasadami, tak? Bo każdy młody człowiek, który nie jest wierzący, dzisiaj powiedział: ale w czym jest problem? Co z tego, że ja tu się prześpię z tą osobą, tam się prześpię z inną, jakby w czym jest problem? Mamy przyjemności i jakby co? No, nikt nie umiera z tego powodu, nic się nie... udowodni mi, że to jest złe, tak? Dlaczego to jest złe? Robię, co chcę i nie, jakby dwie osoby, które mają ochotę na to samo, to czemu im zabronić, tak? Ale ciekawostką jest, że właśnie tak w ogóle w Biblii, kiedy bierzemy te różne Boże przykazania, to widzimy, że one nie tylko są właśnie jakimiś arbitralnymi zasadami, ale przykładają się na taką fizyczną rzeczywistość, tak? I znowu mówię, nie jestem psychologiem, ani nie jestem lekarzem i w dzisiejszym świecie na każdego naukowca, który jedną rzecz powie, znajdzie się inny, który powie rzecz wręcz przeciwną i wyśmieje tamtego, więc jakby też jakby mówię to, co sam przeczytałem, gdzieś tam usłyszałem. Ale ciekawe jest, że właśnie te kwestie seksualności młodych ludzi mają wpływ na ich późniejsze życie, na ich psychikę. I nie tylko na ich psychikę, ale też na ich fizyczność, na ich fizjologię, tak? Takie dwie rzeczy, które chciałbym przytoczyć. Mówię, nie jestem specjalistą, przytaczam to na licencji tych, od których to słyszałem, innych ludzi, ale właśnie gdzieś, to chyba Mark Gungor, jeżeli pamiętacie, jest taki pastor, który zajmuje się takimi kwestiami właśnie młodzieży, małżeństwa, seksualności. On powiedział kiedyś coś takiego w takim wykładzie do młodych ludzi, że dla młodych chłopaków ich pierwsza relacja seksualna to jest coś, w czym psychicznie do czego zawsze wracają. Czyli ich pierwsze, byśmy powiedzieli tak trochę brutalnie, pierwszy raz to jest coś, co zapada w ich umysł i do czego będą porównywać później swoje dalsze życie ze swoją żoną, tak, później. Więc jeżeli ten pierwszy raz jest niewłaściwy i nie z tą osobą, to będzie miało konsekwencje takie psychologiczne w późniejszej ich relacji. Tak? Dlatego, że gdzieś tam podświadomie oni zawsze próbują wrócić do tej pierwszej rzeczywistości, do tego pierwszego razu, tak to nazwijmy. Tak? I później to powoduje wiele problemów czy takiego właśnie niezadowolenia później z funkcjonowania wspólnego. Z kolei z punktu widzenia kobiet, to chyba Josh McDowell kiedyś w takich wykładach dla młodych ludzi też przytaczał taki fakt, że w czystej takiej fizjologii, że przy tym stosunku seksualnym u kobiety wydziela się ten sam hormon, który wydziela się przy porodzie. To jest taki hormon, który się nazywa oksytocyna. I to jest hormon, który sprawia, że buduje się emocjonalne przywiązanie do kogoś. Czyli dlatego kobieta przywiązuje się do dziecka, bo kiedy rodzi i później kiedy zaczyna karmić piersią, to jej organizm wyzwala potężne ilości właśnie tego hormonu oksytocyny i ta więź między matką i dzieckiem później jest bardzo, bardzo silna, tak? I właśnie odkryto, że ten sam hormon wydziela się przy relacji seksualnej między kobietą i mężczyzną, tak? Więc jeżeli ta pierwsza noc poślubna jest pierwszym razem, tak to nazwijmy, to również wyzwala się ta oksytocyna i powoduje taką fizjologiczną więź pewną, tak? Buduje pewne rzeczy w tej kobiecie. Natomiast jeżeli ona ma relacje z różnymi osobami w różnym czasie, no to za każdym razem z inną osobą tego hormonu wydziela się mniej i mniej i mniej i mniej i powiedzmy gdzieś tam za razem 15, 20 ona powiedzmy znajduje męża i mówi to będzie mój mąż i mają noc poślubną i tej oksytocyny już nie ma, bo ona się zużyła w tych poprzednich, czy organizm się przyzwyczaił, powiedzmy, to jest tak na zasadzie właśnie, że przyzwyczaił się do tego, do tych dawek tego hormonu i gdzieś na tym poziomie fizjologicznym pewna więź nie zachodzi, nie powstaje. I to tylko tak na marginesie, tak jak mówię, na każdego psychologa i naukowca, który mówi jedno, pewnie znajdzie się inny, który powie, że jest wręcz przeciwnie, ale dla mnie to była taka ciekawostka, że patrząc na Boże przykazania, to nie są po prostu jakieś takie wymyślone często rzeczy, typu Pan Bóg postanowił, że tak ma być i już. Ale kiedy dzisiaj poznajemy strukturę i psychiczną człowieka, i fizjologię człowieka, tak, bo musimy sobie powiedzieć, że w ostatnich czasach ten poziom jaki wiedzy naszej odnośnie tego, jak funkcjonuje nasz organizm, jak funkcjonuje nasz umysł, on no, od starożytności zmienił się dramatycznie. Tak? My dzisiaj wiemy, jakie hormony są wydzielane, przy jakich rzeczach, wiemy, jakie tam części mózgu funkcjonują, w jakich sytuacjach lepiej, gorzej itd., itd. I ta wiedza pokazuje nam często, że te przykazania, które mogły kiedyś wydawać się takim właśnie a, to ja postanowię, że tak nie wolno, okazują się, że mają pewne dodatkowe rzeczy w sobie, które są związane z naszym fizycznym wręcz funkcjonowaniem jako ludzi. Więc znowu to by pasowało do tego, że ta więź między mężczyzną a kobietą ona nie powstaje tylko, bo się postanowiliśmy się pobrać, ale jest dużo głębsza, jest związana, to bycie jednością jest związane z naszą seksualnością i tym, jak funkcjonujemy i jak wygląda ta nasza noc poślubna, czy jej brak, czy jakkolwiek, tak? Ale ma też ten wymiar duchowy i tak jak mówię, tym porównaniem biblijnym jest to, że każdy, i Paweł do tego nawiązuje, kto łączy się z Panem, jest nim jednym duchem. Więc uciekajcie przed nierządem, Paweł mówi. Uciekajcie przed tym, jeżeli znowu weźmiemy kontekst tych młodych chłopaków, którzy gdzieś tam uczestniczyli w tych różnych rzeczach, Paweł im mówi, to jakby w pewnym sensie mówi im, że to jest coś, co jest właśnie niewłaściwe. I 18 werset mówi nam tak. Wszelkie wykroczenie, czy inne tłumaczenie mówią, wszelki grzech, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. I znowu taki werset, który czytałem teraz w jednym komentarzu, ktoś znalazł 50 różnych sposobów, jak można zrozumieć ten werset. Bo nie jest jasne, co to znaczy, że nierząd to jest grzech poza ciałem. Tak? Może jak go tak czytamy powierzchownie, to można myśleć, o, no oczywiste to jest, tak? Ale wytłumaczcie mi, co to znaczy. Wszelki grzech, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem, ale seksualne grzechy są przeciwko własnemu ciału. Wydaje się zrozumiałe, ale jakbyśmy zaczęli rozważać, cóż to tak praktycznie znaczy, to w zasadzie trudno takie wyjaśnienia, czy dokładnie to powiedzieć. Tym niemniej są jakby dwa takie główne zrozumienia tego wersetu. I jedno z nich znowu mówi, że być może ta pierwsza część tego 18 wersetu jest cytatem z Koryntian. Czyli to Koryntianie mówili, że wszelki grzech, którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem. Tak? Czyli znowu, że to nie dotyczy, w sensie, że każdy grzech, który popełniamy, to ciała nie, dotyczy niczego. I oni tak uważali. Mogę sobie grzeszyć, to nie dotyczy mojego zmartwychwstania, nie dotyczy mojej przyszłości z Panem Bogiem i tak dalej, więc wszelki grzech jest poza ciałem. Grzechy nie mają wpływu na mnie. Grzechy nie mają wpływu na chrześcijanina. Tak? I Paweł jakby odpowiada im, że jednak każdy, kto dopuszcza się nierządu, grzeszy, właśnie grzeszy w stosunku do siebie, że to ma wpływ na niego. To jest jeden sposób patrzenia. Albo właśnie drugi, że Paweł ma coś na myśli i mówi, że rzeczywiście te grzechy, czy te grzechy nierządu, niemoralności, one mają wpływ na nasze ciało, bardziej niż inne grzechy, tak? I sens mógłby być wtedy taki, że większość innych grzechów, tak jak wspomnieliśmy, one mają wymiar taki, że ranią kogoś, tak? Czyli nasze, jak ukradliśmy, to ktoś ma z tego powodu problem, jak zabiliśmy, no to w oczywisty sposób, jak, no ale rozumiecie, o co chodzi, że nasze grzechy mają wpływ na ludzi, którzy nas otaczają, tak? Ale taka młodzieńcza niemoralność to jest właśnie to, co młodzi ludzie by dzisiaj napowiedzieli. Ale kogo to dotyka? Kogo to obchodzi? Kto ma z tym problem? Z kim ja sypiam i ile razy? I co? Boli cię to? Taki młody człowiek by stanął dzisiaj i powiedział, boli cię, pastorze, to, że ja sobie tam sypiam gdzieś z różnymi dziewczynami? Co ja kogoś zabijam? Kogoś morduję? Komuś kradnę? No co ja złego robię, tak? No i znowu, po ludzku w pewnym sensie, no oczywiście, no jeżeli i on się zgodził, i ona się zgodziła, bo wyłączamy te wszystkie przypadki, gdzie powiedzmy można zrobić to w niewłaściwy sposób, ale powiedzmy, jeżeli dwoje młodych ludzi mówi, że my mamy ochotę, to jakby, co w tym jest złego, tak? Tak, kogo to rani? Ich rodziców? No to rodzice niech sobie zmienią system etyczny, bo może są jacyś przestarzali. Kogo to rani? Mnie to nie rani, jej to nie rani, oboje chcemy, więc jakby w tym sensie być może czy dzisiaj na pewno młodzi ludzie by powiedzieli, to nie dotyka naszego ciała, tak? Ale Paweł jednak mówi właśnie, że w świetle tego, o czym mówiłem, i oczywiście Paweł o tym nie wiedział w takim sensie tej psychologii, fizjologii, tego wszystkiego, raczej myślę, że o tym nie wiedział, bo nie mógłby. Ale jednak podkreśla tutaj, że właśnie te relacje przedmałżeńskie, tak to nazwijmy, mają wpływ później na relacje w małżeństwie. Tak? Mają wpływ na to, co dzieje się w tym. I w tym sensie jest to coś, czym grzeszysz względem własnego ciała. Bo jakby sam sobie robisz problemy na przyszłość, tak? Właśnie w takim sensie psychologii, czy później tej późniejszej relacji bycia jednym ciałem z tą żoną czy mężem, którego później masz mieć. Więc tak naprawdę ten grzech, w takim sensie ten grzech nie rzeczywiście nie rani innych, ale rani samego ciebie, bo ciebie samego jakby później spowoduje, że ta twoja relacja małżeńska będzie nie do końca taka, jak powinna być. I myślę, że w dzisiejszym takim współczesnym świecie, kiedy właśnie ludzie nie zwracają na te rzeczy uwagi, i znowu ktoś powie, że to jest związane z tym, a ktoś powie wręcz przeciwnie, ale to, co widzimy na przykład, czy rozpadają się małżeństwa i tak dalej, to pytaniem jest, czy to nie jest związane właśnie z tym sposobem funkcjonowania młodych ludzi, tak? I tego, że w zasadzie wszystko mi wolno i później jest małżeństwo, które tam długo nie trwa, bo nie ma gdzieś tej więzi. Ta więź gdzieś się nie tworzy. Nawet być może taka właśnie fizjologiczna, fizyczna więź, którą Bóg zaprogramował gdzieś tam w nasze ciało. Kochani, żeby nie przedłużać, 19-20 werset jest takim ostatecznym zastosowaniem tego, co Paweł mówi. I myślę, że to jest zastosowaniem do nas. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych? Drogo bowiem zostaliście kupieni, chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Więc to, co Paweł mówi, czy jego ostatecznym argumentem jest to, że po pierwsze, ważne jest, co robisz ze swoim ciałem dzisiaj, dlatego że w twoim ciele mieszka Duch Święty. I już teraz jesteśmy Bożą świątynią. Tak? I o Bożą świątynię należy dbać. Po drugie, to, co jest ważne i to, czego do końca nie rozumiemy, Paweł używa obrazu niewolnika. Tak? Paweł mówi, drogo zostaliście bowiem kupieni. I używa takiego obrazu mówiącego o tym, że Bóg kupił was tak, jak kupuje się niewolników na targu. Tak? Tak jak w tym starożytnym świecie człowiek, jak miał pieniądze, to szedł na targ niewolników, wybierał sobie kogoś, kto mu tam pasował i kupował sobie tego niewolnika. I w zasadzie był panem życia i śmierci tego niewolnika. Niewolnik był przedmiotem. Tak? Niewolnik był tym, który musiał robić to, co mu pan kazał. Jeżeli tego nie robił, to pan mógł go ukarać śmiercią czy w jakikolwiek inny sposób. I Paweł nawiązuje do tej myśli, mówi, jako chrześcijanie zostaliście kupieni, drogo zostaliście kupieni, tak? Zostaliście kupieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. W innych miejscach Paweł używa tego samego obrazu. Mówi, dlatego to już nie jest wasza decyzja, co wy będziecie robić ze sobą. To nie wy decydujecie, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co zrobię, czego nie zrobię, na co mam ochotę, czy na co nie mam ochoty. Tak? Ale Paweł mówi, to są wszystko decyzje waszego Pana. Waszego Pana, czyli waszego Boga, który was wykupił. I myślę, że jest to też takie zastosowanie do tamtego czasu, ale coś, czego my dzisiaj nie do końca jako chrześcijanie rzeczywiście tak prawdziwie rozumiemy. Tak? My dzisiaj nie funkcjonujemy w świecie, gdzie istnieją niewolnicy. My funkcjonujemy w świecie, gdzie jakoby każdy jest wolny. Tak? I każdy ma prawo zrobić to, na co ma ochotę. I każdy ma prawo podejmować takie decyzje, jakie ma ochotę podejmować. I jakby w naszych gdzieś tam takim psychicznych genach jest takie zrozumienie, że ja jestem panem samego siebie i w zasadzie jakie decyzje podejmę, to zależy wyłącznie ode mnie. A dzisiaj byśmy, czy Paweł powiedziałby nie, dalej jesteśmy, jeżeli wykupił nas Pan, to jesteśmy niewolnikami Pana i wszelkie decyzje muszą być związane z tym, co Pan Bóg od nas chce. I wolność w takiej definicji Pawła jest właśnie wolnością do bycia zniewolonym. To znowu taki jeden z paradoksów. Paweł lubi pewne paradoksy. Wolność to jest wolność do tego, żeby być niewolnikiem Chrystusa. To jest prawdziwa granica naszej wolności. To nie jest wolność, która mówi, że co chcę, to mogę, albo że to mogę, albo tamtego nie mogę, tylko to jest wolność, która mówi, że Pan cię wykupił i dał ci wolność do bycia jego instrumentem, jego niewolnikiem, jego człowiekiem i on cię będzie używał, jeżeli dasz mu na to, jeżeli w tą wolność wejdziesz, jeżeli rzeczywiście tym niewolnikiem się staniesz. I myślę, że dla nas jako Kościoła jest to coś, co musimy zrozumieć i musimy gdzieś tam na nowo załapać to, dlatego że tak jak mówię, nie żyjemy w świecie niewolników i nie mamy na co dzień takiego obrazu, co to znaczy. Tym niemniej, jako ludzie współcześni, chętnie podejmujemy różne decyzje, tak? Takie czy inne, jako młodzi ludzie, to jak nasze życie będzie wyglądało, co będziemy robić tu czy tam, w taki czy inny sposób. Więc myślę, że Paweł zachęca w tym wszystkim do tego, że jesteście ciałem Chrystusa, jesteście niewolnikami Chrystusa, jesteście obdarowani, jesteście stworzeni do dobrych dzieł, które Bóg przygotował, żebyście w nich chodzili. Jesteście wyzwoleni do usługiwania, tak? Do usługiwania Bogu, do usługiwania siebie, sobie nawzajem, do bycia niewolnikami właśnie przede wszystkim Chrystusa. I to jest nasza wolność. To nie jest wolność do robienia tego, na co się ma ochotę, ale wolność do robienia tego, co Bóg. Bóg nas wyzwala, w takim sensie uwalnia nas od naszego zniewolenia grzechem, żebyśmy w końcu mogli robić to, co On chce. My jako współcześni ludzie myślimy, że Bóg nas uwalnia od zniewolenia grzechem do tego, żebyśmy mogli robić to, na co mamy ochotę. To nie tak do końca funkcjonuje.